Habib Bourguiba powiedział taką znamienną rzecz, pomimo tego, że był do końca życia muzułmaninem. Gdyby Europa ze światem arabskim zamieniła się na 50 lat, to po 50 latach świat arabski byłby kwitnącą oazą, a Europa zamieniłaby się w pustynię. Tak, takie miał zdanie o swoich rodakach.
To jak mówili, żeby komunistów w kosmos wysłał, to też po iluś to latach kosmos przestałby istnieć. Tak. A taki był złośliwy ten taki dowcip. Panie doktorze, jeszcze jedna rzecz, która sobie chcemy uzmysłowić. A więc tak, muzułmanie, a islamiści. Różnica. Czego boją się islamiści i kogo szanują islamiści? Wiemy, że z muzułmanami na przykład w Polsce jest piękna kohabitacja, takie współżycie z Tatarami, prawda? Bo są też muzułmanie, mają podobną religię, natomiast mają inne charaktery, tak można powiedzieć.
To znaczy tak, z Tatarami ta kohabitacja zaczęła się trochę psuć od lat 90. już, dlatego że wśród Tatarów, zaczęły być pompowane pieniądze saudyjskie. Obecny szef MZR-u, pan Tomasz Ali Miśkiewicz, chciałbym zauważyć, że szkolił się w Arabii Saudyjskiej. To jest znaczące, dlatego że Tatarzy są raczej szyitami, a Arabia Saudyjska szyitów nie toleruje. Arabia Saudyjska jest sunnicka. Więc co on tam robił? Dobre pytanie. Taka jedna uwaga. Druga właśnie, przez te pompowanie pieniędzy Tatarzy zaczęli być infiltrowani przez środowiska arabskie, muzułmańskie w Polsce. Słyszałem z pierwszej ręki od mojej byłej studentki z arabistyki, na której pracowałem kilkanaście lat na UAM w Poznaniu, że pojechała ona na obóz dla młodzieży muzułmańskiej, tatarskiej i zaraz w czasie pierwszego dnia kazali jej nałożyć hijab, zasłonę na twarz. Ona oczywiście powiedziała, że tego nie zrobi. Co to w ogóle za zwyczaje, żeby musiała nakładać hijab, to ją wyrzucili z tego obozu. Także zaczyna coś pękać w społeczności tatarskiej. Niedobrze, dlatego że faktycznie Tatarzy przez wieki albo byli przyjaźni nastawieni do nas, albo przechodzili na katolicyzm, przyjmowali szlachectwo polskie. Przecież wiele nazwisk dzisiaj już polskich to były nazwiska tatarskie. Więc tu coś zaczyna pękać w tym względzie. Ale jeszcze wracając do pytania ojca o zróżnienie między islamistą a muzułmaninem. No, ja bym nie czynił takiego rozróżnienia. Znaczy, to jest taki trochę na nasz użytek, że tak naprawdę islamista to jest muzułmanin w akcji, bym powiedział. Czyli muzułmanin realizujący całkowicie islam, realizujący go też poprzez prowadzenie dżihadu, poprzez akcje polityczne, poprzez propagowanie islamu w różny sposób. A w terminie muzułmanin, no to do tego terminu wrzuciłbym wszystkich muzułmanów, którzy niekoniecznie realizują islam, ale kierują się po prostu sumieniem i odruchami ludzkimi. Ale to jest pewne sztuczne rozróżnienie, które ma też pokazać, że jest islam jako tylko religia pokojowa, jako ten szczebel taki religijny i islam, który jest islamizmem, który jest ekstremizmem, terroryzmem. W islamie nie ma tego rozróżnienia. Tak naprawdę to wszystko jest razem islamem. Czy to jest ten stopień, czy ta działka, szufladka związana z religią, powiedziałbym z kultem, czy z polityką, czy z napadami na niewiernych, czy z realizowaniem dżihadu.
Tytułem też jeszcze wstępu, który już się kończy, panie doktorze, czyli można powiedzieć tak, no dobrze, jak ma się zachować człowiek zachodu, mówmy ściśle chrześcijanin, wobec islamu, wobec islamizacji, jaką, mówiąc militarnie, zastosować broń, jaką postawę? Bo wiemy, że my jesteśmy tutaj ci pacyfistyczni jednak, wychowani w kulturze pewnej podzielenia się, nie wiem, czasem, przestrzenią, nawet pomocą. No jesteśmy tak wychowani, prawda? A chociaż mówimy, że chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Też nie znam to obce, ale z jednej strony mówimy błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Czy nie jesteśmy tak, na takim pewnym rozdrożu i musimy wybierać od sytuacji zależnej?
Znaczy, myślę, że islam i postawa muzułmanów, taka zdecydowana w poglądach, wymusza na nas, na chrześcijanach, zdecydowanie stanowczość w swoich poglądach. Wymusza odpowiedź na pytanie, kim jestem i czego ja naprawdę chcę. Jeżeli taką stanowczość w rozmowie i w kontakcie z muzułmaninem przyjmujemy, jednocześnie z szacunkiem, to wtedy możemy liczyć na to, że na pewno jednak wycofanie od strony muzułmańskiej. Gdyby Europa była w tym no jednoznaczna, tak, jednoznacznie właśnie stanowcza, chrześcijańska, to ten islam by się tak nie rozwinął. I to jest tak naprawdę też nasz problem, nie? Że jeżeli przestajemy być tą dobrą solą, to po prostu wedle słów Ewangelii stajemy się solą, którą należy wyrzucić i którą należy podeptać.
A czy nie jest tak, że może oni mają, mówię oni, patrząc na ten świat islamski, jakiś taki kompleks Zachodu? Pamiętam jakąś scenę z jakiegoś filmu, że tam, nie mówię tytułu, żeby nie reklamować, ale ktoś tam mówi, że no, myśli, że jestem głupi Arab, że można mnie wykorzystać i
to jest szukanie kopnąć. Usprawiedliwienia. Mhm. Muzułmanie są, przynajmniej niektórzy, no, mistrzami w udawaniu ofiar i w szukaniu usprawiedliwienia własnych błędów. Wafa Sultan, taka pani psycholog z Syrii, która muzułmanką, kilka lat temu poruszyła bardzo mocno świat przez telewizję Al Jazeera w czasie wywiadu, kiedy powiedziała, czy po II wojnie światowej jacyś Żydzi wysadzali się w niemieckich kawiarniach w powietrze. Nie. Po prostu zamiast zajmować się płakaniem nad swoim losem i jęczeniem, ten naród zbudował własny kraj, tak? Podniósł się.
Pomagali w tym polscy Żydzi z pochodzenia.
Tak, w tym bardzo wielu polskich Żydów przecież budowało Izrael. A muzułmanie cały czas żyją właśnie jękiem i wskazywaniem na to, że winni są inni. Winni są ci z zewnątrz. Tak? Czy to Amerykanie, czy wcześniej krzyżowcy, czy tacy, czy siacy. Po prostu nie ma tutaj refleksji bicia się w piersi, jakiegoś samokrytycyzmu, tylko po prostu nie. Nie,
czyli teraz, panie dyrektorze, bardziej łatwiej nam jest zrozumieć, dlaczego takie małe państwo jak Izrael ma obowiązkową służbę wojskową kobiet i ma na przykład 212 czy 220 F-16.
Tak, no mówi się, taki jest dowcip, że Izraelczyk, przeciętny Izraelczyk to jest żołnierz na 11-miesięcznej przepustce. Także, no ale to wymusza to sąsiedztwo de facto. Oczywiście to jest też państwo, które ma swoje problemy, które nie jest państwem idealnym, ale tam jest otwarta dyskusja w bardzo wielu kwestiach. Myślę, że w większości kwestii, które są generalnie podejmowane w świecie demokratycznym, czego nie można powiedzieć o państwach arabskich. Może jeszcze Liban, który jest w dużej części chrześcijański. Tak naprawdę nie wiadomo, jaki jest odsetek chrześcijan w Libanie. Mówi się, że oscyluje około 40%, ale od lat 30. XX wieku nie było spisu ludności w Libanie i to jest celowe, żeby nie wyszło na jaw tak naprawdę ilu jest chrześcijan, ilu jest muzułmanów. I to napięcie teraz też z powodu imigracji przez wojnę w Syrii w Libanie jest bardzo duże. Także
pójdę jeszcze dalej, może tak. Trochę tak skrajnie już. To czy na przykład Izrael nie może dać lekcji Europie?
Jak najbardziej. Znaczy Izraelczycy sami podkreślają nieraz, że oni przyjmują na siebie te pierwsze ciosy na miejscu islamistów, muzułmanów i że gdyby oni upadli, to cała ta nienawiść by się zwróciła w stosunku do Europy. Cokolwiek oczywiście możemy mówić o Żydach, o naszych relacjach z Żydami, o czasem trudnym jakimś tam współistnieniu, też w relacjach polsko-żydowskich. Nie musimy się tego obawiać w żaden sposób.
Szczególnie na roszczenia powojenne.
O roszczeniach, tak, oczywiście. To trzeba tutaj też, jeżeli mieszamy w ten dialog muzułmanów, jeżeli tutaj, to stajemy w obliczu, jeżeli mieszamy w to islam, stajemy w obliczu wspólnego wroga. Islam na przykład Żydów nazywa, i to jest termin przyjęty od strony prawno-teologicznej, Ahfad Qirada wal Khanazir. Ahfadul Qirada wal Khanazir, czyli potomstwo małp i świń. Tak są nazywani Żydzi w teologii muzułmańskiej. Dzieci są od wieku 3-4 lat wychowywane, to czasem w telewizjach pokazują, czy palestyńskich, czy egipskich. Jak odpowiadać na pytanie, kto jest na przykład twoim największym wrogiem? No, Żyd, syjonista. Co z nim zrobisz? Zabiję go, jak go spotkam. Więc jest to naprawdę
bezwzględna, też
nienormalne. W Sudanie na przykład karta praw człowieka, ta podstawowa, została przetłumaczona jako karta praw muzułmanina. To też bardzo dużo mówi o stosunku islamu do świata
natomiast
z zewnątrz.
Sam Izrael, no sama Ziemia Święta, jak my ją nazywamy, tam nie cała, ale tutaj jednak jest to specyficznym terenem, bo tam jednak poniekąd też Palestyńczycy mają pewne prawa i mają prawo też się oskarżyć, no bo też zostali przez swoją naiwność albo i nie, lekkomyślność, no pozbawieni tej ziemi.
Tak.
Pamiętamy te wykupy takie metr po metrze niejako, prawda, że zmuszano sytuacji sprzedawania. I nagle coś, co było ich własnością, stało się, nie stało się ich.
Podam taki przykład teraz na świeżo z Jordanii, ponieważ spotkaliśmy się z księdzem, który pochodzi z wioski z północy Izraela. Wioska była całkowicie maronicka przy granicy libańskiej. Nazywała się Kfar Burom. I w związku z tym, że była przy granicy libańskiej, armia izraelska zdecydowała tą wioskę przejąć i ludność musiała opuścić wioskę. No ale chrześcijanie, którzy chyba w 100% zamieszkiwali tą wioskę, zgłosili sprawę do sądu. I sąd izraelski przyznał prawo, nakazał armii oddać ziemię, czego do dzisiaj ona nie uczyniła. Czyli widzimy, że no, w tej dyskusji, w prawach nawet chrześcijan do swojej ziemi, w tym momencie no, Izrael chciał to rozwiązać w sposób cywilizowany. A to, że jest problem, owszem, ten problem jakoś tam pozostał, ale też ja rozmawiałem z tym księdzem, nie czułem jakiejś takiej, powiedzmy, nie wiem, jakiejś nienawiści, zawiści, że tutaj państwo żydowskie nam zabrało ziemię, zrobiło to czy tamto. Ja kiedyś też rozmawiałem z jednym Palestyńczykiem a propos tego tak zwanego muru. W większości to jest płot, tak, stawiany między autonomią palestyńską a Izraelem. I pytam się go, słuchaj, czy to nie jest tak, że Izrael proponował wam rekompensatę za teren pod ten płot? On mówi, no tak, oczywiście, no ale jak moglibyśmy ją przyjąć? No, gdybyśmy ją przyjęli, to zaraz mielibyśmy problemy ze swoimi. I to jest to, prawda? Przyszedłby Hamas i zabiłby rodzinę do trzeciego pokolenia, bo takie rzeczy się dzieją. Jeżeli mają podejrzenie o współpracę z Izraelem, to robią.
Tak to wygląda. Sytuacja jest bardzo napięta, skomplikowana. Pan doktor Bartłomiej Gryssa nam o tym mówi. Polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie. Teraz jesteśmy ciekawi głosu naszych słuchaczy, ale zanim to nastąpi, to przypomnę numery telefonów. 56 655 23 55 56 655 23 56 i dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66 i posłuchamy jeszcze teraz jako upominek muzyczny przerywnik. Panu zawdzięczam me ocalenie modlitwy i hymny w języku Jezusa Chrystusa. Tutaj jest ta płyta przygotowana przez Metropolię Kościoła Antiocheńskiego syryjsko-ortodoksyjnego wydawnictwo, również AGP połączone z Miłujcie się. Więc posłuchajmy, to są słowa, których używał na co dzień nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, nauczając po aramejsku oczywiście, bo hebrajski był językiem, który potem się kształtował, albo pisanym potem następnie, tak? Używany jako pisany.
Tak, tak.
To spuszczę.
Dilo khimalko
było to samo Ojcze Nasz
po aramejsku. Tak, to było Ojcze Nasz po aramejsku.
Czyli tak Pan Jezus nauczył tej modlitwy, a swoich uczniów. Tak mu mówił. Pewnie nie śpiewał, mówił,
tak, znaczy,
ale potem śpiewano.
Trochę inaczej, dlatego że ta wersja aramejskiego to już jest tak zwany syro-aramejski, syriacki, który został spopularyzowany od świętego Efrema. Bo aramejski to cała gałąź różnych języków, on jest bardzo podobny, bardziej zbliżony do hebrajskiego niż do arabskiego, aczkolwiek arabski też
no, dla nas to się czerpią. Kto nie zna arabskiego i hebrajskiego, to się to samo jeden, tak?
Brzmi to podobnie. No, początek modlitwy pańskiej po arabsku Abana Ladi fi Samawat. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, po syriacku Abund Bashmayo. Trochę jednak inaczej. A po hebrajsku Avinu Shebashamayim.
No
także
właśnie.
Jak sobie porównamy na ucho.
To tak można porównać jak słowacki, rosyjski i polski. No, nie
trochę tak. Ta sama rodzina językowa, trochę ale tak. Jednak.
Ale mamy telefon, panie doktorze. Oj, rozmawiamy o tych sprawach. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy. Kto znał?
Marcin z Warszawy się kłania. Ja mam pewną kwestię, która mnie od jakiegoś czasu nurtuje. W kontekście kontaktów między islamem a chrześcijaństwem. Otóż, jeżeli dochodzimy do wniosku, że islam jest nawet nie systemem religijnym, tylko generalnie systemem, powiedzmy, kulturowym, totalitarnym, to jak rozumieć w tym kontekście próby podejmowane przez papieża Franciszka jakiegoś dialogu, pojednania, przybyły jakieś wizyty w meczetach i tak dalej. To się wydaje kompletna sprzeczność. To są dwa różne żywioły, dwa różne kręgi kulturowe, systemy religijne, które zupełnie są nie do pogodzenia. To jak pan doktor i ksiądz tłumaczą się to?
Dziękuję, panie Marcinie. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
Na pewno powiem ja pierwszy, może tak, no nie wiem, bo pan doktor też, ale rozmawiać potrzeba, prawda? Rozumieć potrzeba i trzeba ustalić pryncypia.
Nie ma ewangelizacji bez dialogu. Ja bym powiedział tak wprost. No, musi być dialog, żeby była ewangelizacja, natomiast no, to musi być dialog, w którym są ustalone pryncypia, tak wchodząc w słowo Ojcu.
No właśnie, podobnie myślimy. Ja czasami się tylko zastanawiałem to ściąganie butów, prawda? No bo jeżeli, powiedzmy, dla chrześcijanina tam nic nie jest za bardzo świętego, bo to jest ich, powiedzmy, wiara, nie? Więc no to cóż, czemu ja mam ściągać? No, a z drugiej strony może być taka też jest pewna, jak gdzieś przychodzimy do Japonii, no i siedzimy przy stole na siedząco przykładowo.
No tak, ale pytanie, czy w ogóle chrześcijanie muszą się spotykać z muzułmanami w meczecie albo
też,
w kościele?
Tak,
czy nie mogą spotkać się na gruncie neutralnym i rozmawiać o kwestiach zupełnie niereligijnych, tylko związanych na przykład z życiem społecznym?
A czy muzułmanin by wszedł do katedry?
No, oczywiście, żeby wszedł i odśpiewałby tam surę Al-Fatihę, pierwszą surę Koranu, żeby potwierdzić, że Allah jest Panem tego miejsca.
Miejsce, islam jest, duchowo miejsce tak, zająć niejako.
Tak, duchowo miejsce zająć, dokładnie.
Także, panie Marcinie, tak odpowiadamy. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Adam ze Śląska.
Witamy.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora. Ja mam taką kwestię, bo to po prostu człowieka przeraża. Jak można było tą zarazę dopuścić do Europy? Kto jest za to winien? Konkretnych przykładów można mnożyć, bo jeżeli ja bym pojechał do krajów arabskich, bym powiedział, że jestem katolikiem, to bym nie przeżyje ani minuty, bo mnie zabiją. Tu się im meczety stawia. Jakie to jest chore myślenie polityków, ale nie tylko polityków. Papież Franciszek zachęca, żeby przyjmować uchodźców. Nie mówi o chrześcijanach tam z Syrii, tylko uchodźców, czyli muzułmanów też. I teraz pytanie. Gdyby tak, nie daj Boże, niech sobie papież przyjmie ile chce, by dokonali zamachu na papieża, co wtedy by powiedział Kościół katolicki na to? Jak długo mamy się jeszcze dawać bić po twarzy? To mam tyle. No, dziękuję bardzo.
I tak, tylko by zaczniemy od tego, co jest definicją uchodźcy. Ojciec Święty, tak jak my chrześcijanie widzimy w uchodźcy człowieka potrzebującego, człowieka nękanego. Byłem głodny, byłem, prawda, spragniony, nie miałem domu i to jest, można powiedzieć, podmiot tych uczynków miłosiernych. Na pewno Ojciec Święty nie widzi tutaj człowieka z granatem, z bronią, z bombą i tak dalej, z pasem tym.
Panie Adamie, polecałbym przeczytanie takiego dokumentu Erga Migrantis Caritas Christi, czyli miłość Chrystusa w stosunku
emigrantów.
Do emigrantów. ciekawy dokument też z ostrzeżeniami właśnie w stosunku do chrześcijanek, do wchodzenia w ogóle w małżeństwa z muzułmanami, pokazujący, że no gorzkie doświadczenia tutaj są związane z niemożnością ani ochrzczenia czasem dziecka, ale potem też i wychowywania w duchu chrześcijańskim. Więc Kościół ma świadomość tego, że jest problem. I teraz właśnie pytanie, kto jest uchodźcą? Czy ta fala, która przybyła do Europy, to są uchodźcy, no nie nazwałbym ich tak. Nawet to nie są uchodźcy ekonomiczni. To jest raczej pewna armia, która jest przygotowywana do podboju Europy. Mówię to zupełnie świadomie. Bo jeżeli spojrzymy na proporcje, 3/4 tych tak zwanych uchodźców to są młodzi mężczyźni silni w kwiecie wieku. Mniejszość to są kobiety, zdecydowana mniejszość, kobiety i dzieci, czyli powiedzmy te osoby, które by potrzebowały wsparcia i ochrony. I to jest problem w ogóle Europy, tak, spojrzenia takiego zdroworozsądkowego po prostu. Jak to się czasem mówi, jak kogoś Pan Bóg chce pokarać, to mu rozum odbiera. Przepraszam, że tak mówię. Oczywiście to jest pewna tylko przenośnia, ale w zasadzie człowiek sam sobie odbiera rozum. Wielce tego świata żyją w jakiejś, nie wiem, dziwnej iluzji. Myślą, że mogą kierować falą tsunami, którą wpuścili po prostu. Tak to należy na to spojrzeć.
No to jest tak, abyśmy zanieczyszczyli wodę, prawda? I potem się dziwili, żeśmy się zatruli, bo pijemy.
Dokładnie.
Wspólnego tak. Zasobu. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, telewizja trwa. Radio Maria, bo telewizja trwa 2 po 18:15, ale też temat ten sam. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, mówi Józef z Niemiec.
Szczęść Boże, panie Józefie, witamy pana.
Witam księdza prowadzącego, jak i pana doktora. Ja myślę, że w audycji telewizyjnej pan doktor wyjaśnił nam istotę islamu, ale mało było o zagrożeniach, które przynosi islam Europie Zachodniej, gdzie de facto trwa już wojna muzułmańska, nie tylko z chrześcijanami, ale i z Europejczykami, a szczególnie z naszą cywilizacją chrześcijańską. Posłużę się może kilkoma przykładami. Szczególnie naiwny jest kler niemiecki. Otóż w dyskusji z niemieckim księdzem, mówiąc o zagrożeniach ze strony islamu, on powiedział, że on takiego zagrożenia nie widzi, a Allah to jest ten sam Bóg, co nasz. Na inne pytanie, dlaczego na zewnątrz kościoła nie ma krzyża, on mówi, jest w środku, jemu to nie przeszkadza. Mało tego, przekazano muzułmańskim najeźdźcom kościół katolicki jako hotel. Jak się temu sprzeciwiłem, powiedziano mi, że nie jestem chrześcijaninem. I ten ksiądz to nie jest wyjątek, bo znam dużo takich wypowiedzi. Następny przykład. Kardynał Wilke z Kolonii jest tak oczarowany islamistami, że kupił od nich łódź, na której przypłynęli z Afryki do Włoch. Sprowadził ją do katedry kolońskiej i w niej zabudował szopkę bożonarodzeniową, chwaląc się, że zrobił to z szacunku do muzułmanów i traktuje to jako relikwię. Następny przykład, przewodniczący episkopatu kardynał Marks i przewodniczący kościoła ewangelickiego pojechali do Jerozolimy i poszli tam z wizytą do meczetu Al-Aqsa. I przed meczetem swoje krzyże schowali do kieszeni. Czyż to nie jest zdrada Chrystusa? W kościołach niemieckich modli się jedynie za ofiary muzułmańskich wojen i muzułmanów. Natomiast o prześladowaniu chrześcijan w świecie islamskim, o mordach na chrześcijanach panuje głębokie milczenie. No ale również papież Franciszek nie wspomina o mordowanych chrześcijanach. Czyżby to już był schyłek chrześcijaństwa w Europie?
U panie Józefie,
o naiwnej głupocie
będę rządząc. Bronił panie Józefie jednak papieża Franciszka, bo tutaj transmitujemy jego, prawda, audiencje generalne, czy też modlitwę Anioł Pański i często Ojciec Święty zwraca się z apelem, mówiąc o Bliskim Wschodzie, prawda? Po włosku się nazywa tutaj ten Orient, że niech zaprzestaną walki, niech zaprzestaną być niszczeni, szczególnie najsłabsi kobiety i dzieci. Także oczywiście mówi tu o chrześcijańskich, więc to nie jest tak, że on tylko myśli o muzułmańskich, ale oczywiście bierze tu pod uwagę całościowo, no, na przykład nie rozróżnia na kobiety chrześcijanki i muzułmanki czy dzieci, tylko patrzy na ich ból, na ich stratę. Więc tak, żebyśmy nie poszli, wie pan, że tym pędzlem poza ramę, bo sobie ścianę wybrudzimy, rysując tą panoramę. Natomiast te inne sprawy, no, panie doktorze, kościół niemiecki, z drugiej strony popatrzmy, ja nie wiem, czy to też nie jest pewien rodzaj strachu.
Oni też, boją myślę, się to eskalacji. Ogóle, to są problemy też wewnętrzne kościoła niemieckiego, to co pan Józef tutaj wspomina. To jest też taka, taki stan, w który też w dużej części weszli w pewnym momencie, teraz może z tego wychodzą chrześcijanie Bliskiego Wschodu, stan takiej uległości, bycia tak zwanym dhimmim, tak to jest określone po arabsku, czyli tym, który ma dług wobec muzułmańskiego pana władcy, którego chroni chrześcijan, oczywiście w cudzysłowie chroni, i dlatego ten dhimmi, który jest poddanym, ten, który jest chroniony, powinien być uległy, powinien być właśnie spolegliwy wobec władców muzułmańskich. No jeżeli takie odruchy są w kościele niemieckim, to niedobrze. Co do tego, czy Allah to jest ten sam Bóg, co nasz, to może pana zaskoczę, panie Józefie, ale uważam, że tak. Tylko problem jest innego typu. Bo to jest pewna logika. Jeżeli my wierzymy w jednego Boga i muzułmanie wierzą w jednego Boga, to wierzymy w tego samego Boga. Problem jest tylko w tym, że Koran tak opisuje tego Boga, że pokazuje de facto postać zupełnie przeciwną Bogu prawdziwemu. Nie? I tak naprawdę muzułmanie mają całkowicie wykrzywiony obraz Boga. Wręcz cechy, które są w Koranie przypisywane szatanowi, na przykład zwodzenie ludzi, są też przypisywane w Koranie Bogu. Ale to nie znaczy, że muzułmanin nie ma możliwości jakby szczerego wejścia w szczery dialog z Bogiem, bo to się dzieje w momencie, kiedy na przykład w Ramadanie jest noc jedna, w której muzułmanin może zanosić osobistą modlitwę. Kiedy on to robi, to mamy świadectwa z różnych krajów muzułmańskich, że doświadcza wizji Chrystusa. Muzułmanie doświadczają wizji w ogóle Chrystusa w różnych krajach muzułmańskich, po całym świecie. I to jest też pewien taki znak naszych czasów, że tam, gdzie nie mogą wejść misjonarze, tam, gdzie chrześcijaństwo zostało całkowicie wyrugowane, tam sam Chrystus pojawia się w sposób nadprzyrodzony i te sny, wizje dotykają bardzo różnych muzułmanów po całym świecie. Także problem jest nawet nie tyle z tym, że oni wierzą w jakiegoś innego Boga. Wierzą w tego samego, tylko po prostu ten obraz jest, jeżeli porównamy po prostu, tak, obraz Boga w Koranie, obraz Boga w Ewangelii, to faktycznie mamy do czynienia, wydaje się, że mamy do czynienia z dwiema różnymi postaciami. Mam nadzieję, że odpowiedziałem chociaż po części i dziękuję za te uwagi dotyczące tego, co się w Niemczech dzieje. To też było ciekawe, to co pan mówił. So tefelene mordoferonimo, wadhadishai paslaot honhasolene mord, wadhanidain paslote mochamede nebi, shlihe sodel hayenatat, wadhanide ha.
I kolejny śpiew w języku aramejskim, jest to suplikacja zanoszona Pana Boga, bądźmy spokojni, to nie jest arabski, księże doktorze, prawda, żeby nie było, że arabskie śpiewy tutaj, ale mamy, rozmawiamy o tych sprawach bardzo ważnych.
No chrześcijanie też używają języka arabskiego.
No tak,
najbardziej. Teraz będąc w Ammanie, uczestniczyliśmy kilka razy w liturgii maronickiej. Tam jest bardzo dużo hymnów, które zostały przetłumaczone na język arabski, chociaż słowa na przykład konsekracji są po syriacku, są po aramejsku.
To ciekawe, co też Pan mówi o tych modlitwach tych, bo pamiętam z pamiętniki księdza Gabriela Amorta, egzorcysty sławnego, w ogóle takim instruktorem i też on był wykładowcą dla specjalnej szkoły. On mówi tak, że właśnie w zetknięciu ze szatanem, kiedy były te wypędzania, on szczególnie jak miał, to najczęściej on mówił po arabsku.
Ciekawe.
Bardzo właśnie ten język znany był.
No tak, a w islamie arabski to język, który mamy mówić w niebie. Bo Koran
no tak, ale właśnie on dialogował się po arabsku, potem przechodził na inny, bo tak jakby chciał powiedzieć, że go ten egzorcysta nie zna. Może dlatego, tak, że jest starożytnym językiem i przez to, prawda, tym...
Znaczy, ksiądz Gabriel Amort też wskazywał, on powiedział wprost, że to państwo islamskie to jest państwo szatana i to, myślę, że to takie bardzo mocne, dosadne, ale prawdziwe określenie,
tak
że
było
to, co tam się dzieje, to jest naprawdę... Przechodzi to ludzkie wszelkie pojęcie.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria jest zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mój Mieczysław Puchatów. Chciałem powiedzieć taką sprawę, że na przykład Platforma zalecała nam, żeby przyjąć tego uchodźców, na przykład pani Klepacz, która mówi, że jak to katolicy nie mogą przyjąć, prawda, tych uchodźców. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, to chodzi mi, aby pan doktor mi podpowiedział, bo profesor Włoski pisał, Matei pisał, że na przykład plan islamu to jest taki, że Hiszpania, Francja i Włochy mają podlegać pod islam, a tutaj resztę to Niemcy mają dyrygować, ma być ewangelicka wiara. Więc na ten temat ja bym chciał posłuchać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Panie Mieczysławie, odnosząc się do tych planów, nie słyszałem o takich planach dotyczących Europy. No na pewno islamska rekonkwista chce odbić kraje, w których już islam był, czyli Hiszpania, Sycylia na przykład, te tereny, które były podbite. Ale wiem, że takie plany były już kilkanaście lat temu w Libanie, odnośnie Syrii i w ogóle obecności chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Tam wówczas planowano właśnie to, co teraz się dzieje w Syrii i taki nowy podział terenu bez miejsca dla chrześcijan, tylko pomiędzy różne frakcje muzułmańskie. Natomiast to, co profesor Matei mówi, Matei, to tutaj trudno mi się do tego odnieść.
Kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, jeszcze raz Adam ze Śląska. Ja mam jeszcze do księdza doktora dwa takie pytania. Pierwsze pytanie to jest, dlaczego muzułmanie tak nienawidzą chrześcijan, skoro rzekomo uważają Jezusa Chrystusa za proroka? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, jak ksiądz doktor widzi Europę za 100 lat? Czy Europa się obroni, czy islam kompletnie zaleje nasz kontynent?
Ja dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, panie Adamie, pozdrawiam. Przypomnę, to jest pan doktor Bartłomiej Gerysa, tutaj z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, chociaż pan doktor ma też brata księdza, więc może też się kojarzenie z tym.
Tak, panie Adamie, więc chrześcijanie, znaczy Koran zajmuje pod takie dwie postawy wobec innowierców, także wobec chrześcijan głównie. Z jednej strony jest mowa, nie ma przymusu w religii, w innym miejscu, że należy dyskutować z chrześcijanami w sposób łagodny, ale gdzie indziej, że należy zwalczać muszrikun. Jest taki termin muszrikun, który oznacza tych, którzy dodają Bogu współtowarzyszy. I to się tłumaczy na dwa sposoby. Albo chodzi o bałwochwalców, o politeistów, albo właśnie o chrześcijan, jako tych, którzy Bogu śmią dodawać współtowarzyszy w postaci uznania Trójcy w Bogu. Także stąd jest, uważają muzułmanie, to jakby nie wynika jedno z drugiego, że ponieważ szanują Chrystusa jako proroka, to będą uznawać, będą szanować chrześcijan. Oni uważają, że w ogóle Chrystus wskazywał na Mahometa. Nie, że Chrystus w Koranie nie jest tym, który jest Zbawicielem. Chociaż jednocześnie tu znowu Koran przeczy sam sobie, że w kilku miejscach Jezus jest nazwany Słowem i Duchem Boga. Jest Słowem Boga nazwany. To zresztą podjął poprzedni koptyjski papież Szenuda III i rzucił takie wyzwanie muzułmanom, że może z nimi dyskutować o Trójcy Świętej tylko na podstawie Koranu. Także to w ogóle te wewnętrzne sprzeczności w Koranie zostały zauważone przez teologów muzułmańskich i oni w pewnym momencie wprowadzili takie określenia jak wersety znoszące i zniesione. Pytanie tylko, po co trzymać w Koranie wersety zniesione, które nie obowiązują, a odnosić się do znoszących. Także tutaj taka jest, mówiąc kolokwialnie, zagwozdka. O co tu tak naprawdę chodzi? Jak mi to mówił kiedyś jeden komunista syryjski, bo to tak jest, jak był władca tolerancyjny, to sobie wyciągał wersety tolerancyjne muzułmańskie, a jak był nietolerancyjny, to odnosił się do tam.
Abyśmy mieli psalmy też, Pan jest moim pasterzem, prawda? A są też takie psalmy, jak wiemy, tak zwane zło życzące. I też możemy je wylosować i komuś odczytać. Ale to nie chodzi o to, żeby się Biblią okładać nawzajem, prawda? Tylko to patrzymy komplementarnie. Bieramy. Bardzo prosimy Radio Maryja, kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Chrystus. Z tej strony Andrzej Zasudzka. Przysłuchuję się.
To świetnie, tylko niech pan wyciszy radio, dobrze, panie Andrzeju? Niech pan nam wierzy, że pan jest na antenie. Uwierz, że jesteś.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Proszę księdza, proszę ojca. Przede wszystkim dziękuję panu profesorowi za to czasopismo Miłujcie się. Od młodzieńczych lat.
Przekażę podziękowania księdzu redaktorowi naczelnemu.
I przede wszystkim do treści tej audycji, przysłuchując się, jestem tak troszeczkę zaniepokojony tym, co nadchodzi. Mam dziecko 4-letnie i mam po prostu pewne obawy, co czeka nas nie za 100 lat, tylko za właściwie w tym roku, przyszłym. Mhm. Jestem mocno zaniepokojony. Teraz oglądałem film Zerwany Kłos. I troszeczkę jest smutny ten film, ale ten przekaz, który zrozumiałem, który do mnie doszedł, to jest taki, że mamy się przygotować, mamy walczyć, mamy uczyć się, mamy ćwiczyć, mamy być silni, mamy być zawsze gotowi na to zło. Że oprócz modlitwy, oprócz przygotowania duchowego, musimy się przygotować i fizycznie. I nieść tą miłość. Być jak ci husaria. To tylko bym poprosił o to, o odniesienie się do tych słów.
Dziękuję bardzo.
Panie Bogu.
Panie Andrzeju, mi się nasuwają takie słowa, ja też mam kilkoro dzieci, więc rozumiem pana obawy. Nie lękajcie się, ja bym zwyciężył świat. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 33 werset. To jest, oczywiście czas, w którym żyjemy, jest trudny. Kto wie, w jakim czasie, w jakich czasach będą żyły nasze dzieci, jak dorosną. Pewno nie będzie łatwiej, ale też myślę, że perspektywa chrześcijańskiej nadziei pozwala nam spojrzeć na wszelkie zło jako nie jako na beznadzieję, tak? Tylko jako na szansę do wyjścia do przodu, do wyjścia z jakiegoś kryzysu, do przejścia jakiegoś kryzysu, do tak naprawdę do pójścia Bożymi krokami do przodu, Bożą ścieżką, a nie naszymi pomysłami. Oczywiście, że tutaj nauka, politologia, nauki społeczne są ważne, one próbują jakoś tam opisać problem, ale mieliśmy liczne zwroty w historii świata niespodziewane i myślę, że też stoimy w takim czasie, gdzie to, co się może dziać, dzieje, możemy też po prostu wymodlić. I myślę, że Polska właśnie poprzez to, że też jest oddana Maryi, jest takim szczególnym miejscem. Ale też ja cały czas mam gdzieś z tyłu głowy te słowa świętego Jana Pawła II, że Polska potrzebuje nowej ewangelizacji. Jeżeli tej nowej ewangelizacji nie będzie, no to możemy się szykować na to, że ta nawała muzułmańska może nam tutaj też trochę po plecach dać po prostu, jak to na Zachodzie się w tej chwili dzieje.
A też powiedzmy nawet ku pociesze, że tak powiem, co przeżywały pokolenie na przykład lat 45 i dalej, prawda? Jak tu się zakończyła straszna wojna, straszne zniszczenia. Odszedł totalitaryzm niemiecki, przyszedł komunistyczny, prawda? I tutaj żyć teraz przyszło, mieć dzieci, wychowywać, pracować. Z drugiej strony mieć świadomość tego, że nie wiemy, jaka przyszłość. I przetrwali, i wytrwali.
No ja też sobie...
To są nasi dziadkowie, rodzice.
Na przykład w Powstaniu Warszawskim, tak? W momentach takich z okresu II wojny światowej, które też wydawały się beznadziejne, tak? Po co tą walkę podejmować? No właśnie walkę podejmuje się po to, że dopóki się walczy, dopóty się zwycięża.
I kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie powołany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Jacek z Niemiec. Czy to jest ta audycja teraz, co w Radiu Maryja leci o tych uchodźcach?
No tak, panie Jacku, jesteśmy cały czas.
Bo teraz nie wiem, bo ja mam radio z internetu, przez internet i może jest opóźniony sygnał, to trochę może ja mówię trochę szybciej niż
dobrze, radio. Dobrze pan mówi, tylko niech pan radia nie słucha, teraz tylko mówi do nas.
Aha. Takie pytanie. Ja mieszkam w Niemczech już ponad 20 lat, tutaj w Nordrhein-Westfalii, niedaleko, znaczy w Duisburgu, nie? Blisko granicy holenderskiej i od tego czasu właśnie jak ci uchodźcy do Niemiec zaczęli nadążać ze wszystkich stron, znaczy para uchodźcy od... Jest taka sytuacja. Jak tu się w ogóle zachować? Jest ciężko w ogóle jakoś przyjąć jakieś stanowisko, jak tu na przykład jest misja polska, katolicka u nas i w Kościele i we wszystkich na całym terenie jest jakoś... Człowiek jest jakiś taki, no nie umie jakiś obronić się. Jak tu bronić się przed tą masą tych ludzi? Bo wiadomo, człowiek nic nie ma przeciwko tym ludziom, co na przykład potrzebują tej pomocy, bo są tacy, są rodziny z dziećmi, to jest naturalne. Ale właśnie dużo jest tych prowokatorów i zarazem z tymi uchodźcami, ala uchodźcami, przyjechali tutaj do Niemiec tak samo, teraz to nazywają emigranci z Afryki, na przykład z innych krajów. I to są same młodzi ludzie, przeważnie mężczyźni, 30-35 lat w pełni sił. Oni latają po ulicach, napadają na ludzi. Nawet moja córka już ma ponad 25 lat, też miała problemy w sklepie. Jak tu się zachować? Jaką postawę tutaj przyjąć, żeby nie prowokować, a jednak być tym aktywnym chrześcijanem, katolikiem, nie dać się całkowicie tej swojej wiary wziąć, bo wiadomo, Niemcy się przestawili już całkowicie u nich. Ja pracowałem tutaj w szpitalu, w tym głównym, to nawet jest ten szpital pod patronatem tych uchodźców i ich tam przyjmuje i wszystko mają do dyspozycji, tak? Człowiek nie może powiedzieć nic, własnego zdania. Jak już coś powie na temat, że się nie zgadza z tym, to już jest jak patrzony jako albo jakiś anty, jako bardziej jako nazista, co to jest paradoks. Człowiek z Polski pochodzi, ale jest porównany więcej do nazisty niż do jakiegoś obrońcy chrześcijanizmu i Europy wolnej od terrorystów, bo człowiek nie wiadomo, jak to, co się działo we Francji, w całej Europie, czy w Belgii i w tym, ja też byłem z dziećmi razem we Francji, teraz każdy się tam boi jechać, nawet z różnych tych, się pytam, znajomych, to jest całkiem inny kraj. Takie pytanie mam, Bóg zapłać.
Dziękujemy, Bóg zapłać, pozdrawiamy.
Panie Jacku, no takie słowa mi się jakoś tam nasunęły. W okresie prześladowań taka zasada obowiązywała zawsze, że no nie można narażać się lekkomyślnie na więzienie, na śmierć, na jakieś tam uszkodzenia ciała. No są słowa z Ewangelii, gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Nie wiem, czy powinien pan to odnosić do siebie, czy powinniście po prostu jako wspólnota parafialna, czy jako tam wspólnota Polonina, próbować nawiązać jakiś kontakt z tymi uchodźcami, którzy chcą rozmawiać. No, powiem tak, nie jestem w pana skórze i łatwo mi jest mówić takie rzeczy, ale myślę, że to jest w ogóle problem w tej chwili państwa, nie? W sensie organów państwa niemieckiego, bo jeżeli te organy państwa chronią uchodźców, a nie swoich obywateli, to jest coś nie tak. I pytanie, czy takie państwo w ogóle dalej będzie w stanie normalnie funkcjonować.
Polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie. Przypomnijmy, naszym gościem jest pan dr Bartłomiej Grysa, Uniwersytet tutaj Adama Mickiewicza w Poznaniu, arabista, redaktor katolickiego dwumiesięcznika ewangelizacyjnego Miłujcie się. Rozmawiamy już drugą godzinę na antenie Radia Maryja, 22:48 dochodzi, więc kolejne telefony, kolejne pytania, kolejne refleksje naszych słuchaczy. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Mówi Teresa z Warszawy. Witamy. Ja mam takie pytanie. Czy muzułmanie w ogóle wierzą w istnienie diabła, czyli zła? A jeśli tak, czy próbują się bronić przed tym poprzez modlitwę? I to tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Tak, pani Tereso, muzułmanie wierzą w szatana. Wierzą w złe duchy. Wierzą też w tak zwane dżiny. I tutaj pośród dżinów też wyróżniają kategorię dżinów wierzących, muzułmańskich, i dżinów niewierzących.
Czyli ta lampa Aladyna, to tamten dżin to jest z tej lampy, tak jak z tej lampy.
Tak, 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 to trochę tak podobnie właśnie jak z tą lampą Aladyna. Jest cała sura poświęcona dżinom i też w hadisach jest mowa o dżinach. W hadisach na przykład jest mowa o tym, że dżiny mieszkają w pobliżu klasztorów, kościołów i śmietników. O, śmietnisk. Tak to jest określone. No i ta właśnie kategoria dżinów to jest też jakaś kategoria złych duchów, tylko takich jakby trochę oswojonych przez islam. Ale też jest taki tekst, na przykład najbardziej taki znany tekst sury, który jest taką modlitwą jakby egzorcyzmu, że uciekam się do Boga od tam działań złego ducha. Tak to mniej więcej brzmi. Także muzułmanie wierzą, natomiast myślę, że niewielu z nich widzi, że cechy, które są przypisywane szatanowi, są też przypisywane w Koranie Bogu i że ten, i że szatan zwodzi ludzkość i Bóg zwodzi ludzkość i tak naprawdę i szatan jest tym wrogiem ludzkości i Bóg jest też uważany za tego, który jest kapryśny i jest wrogiem niewiernych, a nie tym, który traktuje niewiernych, tych, którzy nie uwierzyli, jako dzieci, które zbłądziły. Tak, to mamy w chrześcijaństwie, że mamy, prawda, ojca, który mówi o zagubionych owcach, nie? Boga Ojca z jednej strony i o Bożych dzieciach, tych, którzy uwierzyli z drugiej strony. A tutaj w islamie ta relacja jest między sługami, poddanymi, niewolnikami, a Allahem, który jest całkowicie transcendentny, całkowicie ponad wszystkim.
I taka wizja całkowicie inna niż w chrześcijaństwie. Mhm. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie to Pan Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I chciałbym właśnie zapytać...
A kto mówi jeszcze właśnie... i skąd?
Już można?
Można. I kto mówi i skąd? I prosimy.
Edward Schelma.
Panie Edwardzie, słuchamy Pana.
Więc tak, religia mojżeszowa ma swoją historię, katolicyzm ma swoją historię, protestantyzm swoją, prawosławie swoją, a prosiłbym o krótką taką historię religii muzułmańskiej. I chciałem zapytać, czy jest słuszne nazywać, jak niektórzy mówią, że religia, islam to jest pseudoreligia. Dziękuję.
Tak, troszeczkę się cofamy, nie cofamy, tylko nie można się cofać do tyłu, ale idziemy do tyłu, bo pan doktor to tłumaczył na początku. Mhm. No ale jeszcze dla powtórzenia, repetycja mater studiorum, więc...
Panie Edwardzie, więc bardzo w skrócie, no islam jest religią, która się, znaczy pseudo w zasadzie religia, złożony system totalitarny, który szerzył się przez miecz, przez wieki. Ten podbój Bliskiego Wschodu, który się zaczął w VII wieku, kiedy pojawił się islam, on był bardzo szybki. Dopiero pewien odpór z jednej strony dało Bizancjum, z drugiej strony Berberowie, czyli na terenie mniej więcej dzisiejszej Libii, wstrzymali nawałę muzułmańską na około 60-80 lat. No i potem dopiero w Europie Karol Młot, prawda? Kiedy już Półwysep Iberyjski został zdobyty, nawała muzułmańska została zatrzymana przez Karola Młota. I islam zawsze też te podboje szły na wschód, aż do Indii, prawda? Północne Indie przecież zostały też zainfekowane islamem. Azja południowa. Więc to tak pokrótce, oczywiście o historii islamu można by bardzo dużo opowiadać. Islam zresztą na wschód idąc rozwijał się też szlakami, które wcześniej przecierali asyryjscy nestorianie, asyryjskie chrześcijaństwo wschodnie. To zresztą opisuje też w swoich księgach opisują podróżnicy europejscy, którzy tymi szlakami szli, którzy mówili, że po drodze widzieli kapliczki, świątynie i chrześcijańskie, i manichejskie nawet. Także podsumowując, islam zawsze szedł i rozwijał się przez podboje de facto. Mhm.
A ten pierwszy, powiedzmy, opisujący historię Polski, Ibrahim ibn Jakob, to był Żyd czy muzułmanin wtedy? Nie pamiętam już. Akademicki, ale...
Bodajże był Żydem, o ile pamiętam.
Ale więcej, że muzułmanie też ten tutaj szlak bursztynowy przemierzali.
Tymi szlakami też przemierzali, też chodzili. No oczywiście, jeśli chodzi o historyków muzułmańskich, to jest też osobny temat. Jednym z ważniejszych jest At-Tabari. Ale też no, za dużo tych źródeł po polsku nie mamy. W tej chwili będziemy się starać tłumaczyć właśnie życiorys Mahometa według relacji Ibn Ishaqa, jednego z pierwszych muzułmanów, ale też ten opis, on jest też już po jakimś czasie powstał. Niemniej tam no, Ibn Ishaq chlubi się z rzeczy, które dla nas są szokujące. Tak mówiąc bardzo oględnie. I to też ma wpływ na islam, na historię islamu, dlatego że historia islamu, islam de facto nie ewoluuje. Islam cały czas ma przenosić wzory zachowania słowa Mahometa z VII wieku po prostu. Czy to będzie do wieku, przenoszone do wieku XV, XIX, XX czy XXI. Także najlepszą kontynuacją z muzułmańskiego punktu widzenia islamu dzisiaj jest państwo islamskie.
No właśnie. Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo, niestety, ale nas pani nie słyszy, bo nie ma wyłączone radio. Proszę bardzo.
Niech będzie, o Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam Marię z Warszawy, ojca Janusza i pana profesora. Ja zadzwoniłam, bo dziękuję panu profesorowi, że pan mówi o islamie tyle i nam tłumaczy. Bo na przykład cała Europa, która każe przyjmować te kwoty, jak to określają, jeszcze straszy tych uchodźców, właściwie to nie krzewi tej wiedzy wśród społeczeństw, czyli uważa nas wszystkich, widocznie tych gorszych niż rządzący, za masę taką, której nie trzeba informować. A dlaczego zadzwoniłam? Bo ten pan z Niemiec, wstrząsnęła mną ta jego relacja, że robią co ci uchodźcy robią co chcą, a nikt właściwie z rządzących, czy w tym mieście, w którym on jest, nie reaguje. Ja tak się zastanawiam, proszę mnie, proszę mi powiedzieć, bo ja się tym strasznie przejęłam, a w kontekście jeszcze dzisiejszych tych ustaleń patrzyłam na to targowisko próżności, czy tak myślę, czy ta Unia Europejska, no w której jesteśmy, więc nie mogę za dużo złego mówić, ale to, co dziś widziałam, ten brak pewnych zasad, brak pewnych honoru, bo załatwiono Polskę w taki sposób, czy to nie jest po to takie naleganie na przyjmowanie uchodźców bez krewienia wiedzy na ich temat, żeby było zamieszanie? No bo tak, cała Europa, te kraje, które są w Unii, przez wieki na przykład wypędzały, były pogromy Żydów, prawda? Myśmy ich przyjęli. A teraz oni każą przyjmować ludzi, których nie znamy i tak się zastanawiam, jak oni traktują nie tylko Polskę, ale społeczeństwa poszczególne. Być może to ze słabości tej struktury, która obecnie, no Unia jest bardzo słabą strukturą w sensie moralnym, w sensie no, zasad pewnych. I czy to nie jest po to, żeby zrobić zamieszanie, tak jak kiedyś z pogromami w jakimś celu, to teraz być może, no bo ja właśnie tak strasznie to przeżywam. A dziś już w kontekście tego dnia myślę sobie, oni są słabi, czy oni od siebie w ten sposób nie odpychają odpowiedzialności za to wszystko, bo oni się bawią jakby tym światem. To tak jak, przepraszam, widziałam, może nie powinnam tego mówić, ten film taki z Czeplinem, który Hitlera udawał, który bawił się piłką. I teraz, tak jak jest, być może była to taka ośmieszanie tego pięknego obrazu Pana Jezusa, który trzyma w ręku kulę ziemską. Więc czy to nie jest... No przepraszam, bo to jest takie pytanie retoryczne, panie profesorze, ale dziękuję za tę wiedzę, którą...
Pani Mariu, profesorem jeszcze nie jestem, ale pozwolę sobie odpowiedzieć. Myślę, że dwa słowa. Nowy porządek. Tak. Nowy porządek. Są siły na tym świecie, które chcą wprowadzić tak zwany nowy porządek, czyli doprowadzić też społeczeństwa, które się temu sprzeciwiają, do takiego momentu, do takiego załamania, żeby pojawił się jakiś, w cudzysłowie, zbawiciel, zbawca, który właśnie ten nowy porządek wprowadzi, ludzie go będą chcieli. Myślę, że żyjemy w takich czasach, że to się zaczyna dziać. Stoją za tym, no myślę, że nie tylko siły, islam jest narzędziem, stoją myślę za tym po prostu siły masońskie poniekąd. Także czy pewien sojusz, prawda, sił masońskich, lewicowych, lewackich i muzułmańskich. Jest to pewien taki zmasowany atak na świat, który znamy, na świat kultury judeo-chrześcijańskiej, na świat chrześcijaństwa w Europie, prawda? Przecież to chrześcijaństwo na Zachodzie jest po prostu dobijane i tak naprawdę no, my jesteśmy ostoją. No, od nas zależy, czy jak ta Europa będzie wyglądać. Myślę, że nie bez przyczyny przyjeżdżają różni kaznodzieje do Polski, kapłani, charyzmatycy, którzy mówią, że oni widzą potencjał, tak, że Polska po prostu ma szansę się temu ostać, no ale oczywiście wszystko jest tutaj warunkowe, nie? Jeżeli nie będzie nawrócenie, będzie dyspozycja wewnętrzna też.
Poza tym jeszcze mogę dopowiedzieć, jeśli chodzi o film Chaplina Dyktator, to jeżeli się nie mylę, to on potem bardzo żałował, że ten film nakręcił w sensie takiej formule komicznej, bo